Witaj, rodzino. To tak łapie. Witam was serdecznie. Jak Andrzej nas przedstawił, no to w takim razie ja dzisiaj oddam głos temu, kto będzie usługiwał, więc Ola, zapraszam cię. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Nie, oczywiście, żartuję. Słuchajcie, nie wiem jak, mój szwagier siedzi z tyłu i mówi, masz 5 minut, więc nie wiem jak u was, ale przejdę od razu do rzeczy. Bardzo konkretnie chciałbym zacząć usługiwać, więc no, znamy się, więc nie wiem, co tu będę mówił o sobie, tak? Ale kilka słów wstępu. Zanim zacznę usługiwać, powiem, nie chcę się tłumaczyć, ale chciałbym was wprowadzić troszkę w temat, tak? Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że dzisiaj nie będzie kazanie takie po mojemu, tak? Dzisiaj nie będzie kazanie, które ma wiele wspólnego z egzegetyką biblijną, a widzę, że to dobrze, tak? To widzę, niektórzy odetchnęli. Aha, to... Okej. Chciałbym się dzisiaj podzielić z wami pewnym przeżyciem, które miałem jakiś czas temu, a które fizycznie odbiło się na moim życiu, fizycznie, ale bardzo mocno przeżyłem je w duchu. I chciałbym się dzisiaj z nimi, tym słowem z wami podzielić. Tak jak powiedziałem, nie będzie to kazanie takie czysto nauczające, będzie to bardziej podzielenie się pewnymi przeżyciami, pewnymi myślami, które gdzieś ja sobie z tego wyniosłem. Więc mam nadzieję, że też będziecie tym poruszeni, zachęceni, żeby się nad tym zastanowić. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 11 rozdział. Ja będę używać jej parafrazy słowo życia, ponieważ ona bardzo fajnie ten dzisiejsze zagadnienie przedstawia, a ponieważ wiara ze słuchania, zachęcam was do tego, abyście słuchali. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, werset 33-36. Nikt nie przykrywa zapalonej lampy, raczej umieszcza się ją wysoko, aby w mieszkaniu było jasno. Lampą naszego ciała są oczy. Dzięki nim dociera do nas światło. Zdrowe oczy przepuszczają światło Boże do naszej duszy. Jeśli jednak są pożądliwe, ograniczają dostęp tego światła i pogrążają nas w ciemności. Dbajcie więc o to, byście nie tonęli w ciemności. Jeśli jesteśmy pełni duchowego światła, to i w naszym wnętrzu nie ma ciemnych zakamarków. Będziemy więc jaśnieć rozświetleni jego promieniami. Myślę, że znamy doskonale ten fragment i mam świadomość, że dzisiaj stoję przed ludźmi wierzącymi. Nie ma tu wśród nas chyba ludzi świeżo nawróconych, tak? Są? A jeśli świeżo w sensie miesiąc, dwa, są? Dobrze, to do was też będę... Chwała Bogu, że są takie osoby. Natomiast jak was znam, będę w większości mówił do ludzi świadomie wierzących. I wiecie, Pan Jezus w tym słowie zachęca nas i mówi do tego, abyśmy dbali o nasz duchowy wzrok. Apostoł Paweł, kiedy modli się o Efezjan, o jeden z pierwszych zborów, które założył, modli się, aby Bóg oświecił ich duchowe oczy, oczy ich serc. I dzisiaj chciałbym właśnie mówić do was o duchowym wzroku. Chciałbym mówić do was w ogóle o wzroku, a szczególnie położyć nacisk na duchowy wzrok. Czytamy w Ewangelii Jana, między innymi w 9 rozdziale, w wersecie 12, słowa Pana Jezusa, który wypowiedział do wierzących Żydów i mówiąc do nich powiedział tak. Innym razem mówił do zgromadzonych. Jestem światłem świata. Jeśli pójdziecie za mną, nie potkniecie się w ciemności, bo światło życia rozjaśni wam drogę. I dalej to samo w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, w wersecie 35. Tylko chwilę jeszcze będzie wam świeciło moje światło, odpowiedział Jezus. Dopókiż możecie chodzić w jego blasku, bo gdy zapadnie zmrok, będzie już za późno, by odnaleźć drogę. Korzystajcie ze światłości, dopóki jest wśród was, a wtedy wy sami staniecie się ludźmi niosącymi światło. I werset 44. Jezus zaś zawołał do tłumów. Jeżeli mi zaufaliście, ufajcie tym samym Bogu, bo gdy mnie widzicie, widzicie i tego, który mnie posłał. Przyszedłem jako światłość, aby oświecić pogrążonych w mroku, i aby wszyscy, którzy we mnie pokładają swą ufność, nie błądzili już więcej w ciemnościach. Jezus naucza swoich uczniów, aby dbali o swoje oczy, aby dbali o światło swojego życia, ponieważ to, na co patrzą nasze oczy, dociera do naszego wnętrza. A to, co dociera do naszego wnętrza, sprawia, że tym zaczynamy żyć. Amen? Tak jest. Tak samo jak pokarm odżywia nasze części ciała, tak samo to, co wchodzi do naszego wnętrza przez oczy, zachęca nas lub zniechęca do życia. Ilu z was, często patrząc na jakieś fajne rzeczy, które się dzieją wokół nas, czuje się zachęconych do tego, aby zrobić krok wiary, aby zrobić coś ze swoim życiem, aby pójść troszkę dalej, bo widzicie, temu się udało, tamtemu się udało. Tamta osoba coś zrobiła ze swoim życiem i to nas zachęca. Ale z drugiej strony, jeśli patrzymy na sytuacje, w których no, coś się nie udało, one są takie przykre, nieprzyjemne, to jaki jest stan naszego ducha? Jest zniechęcony, sfrustrowany, zmęczony. I chcę wam powiedzieć, że jeśli zbyt długo patrzysz na śmieci tego świata, to po pewnym czasie po prostu zaczynasz o nich myśleć, a jak za dużo o nich myślisz, to zaczynasz tym żyć. A to, o czym żyjesz, zaczyna wydawać owoce w twoim życiu. Więc wniosek jest bardzo prosty. Jeśli zbyt długo patrzysz na śmieci, to jakie będą twoje owoce? Śmieciowe. Dlatego Pan Jezus zachęca nas, abyśmy zadbali o swój wzrok, swój duchowy wzrok. I On powiedział nam, w jaki sposób to mamy zrobić. Przede wszystkim, żeby mieć duchowo zdrowy wzrok, trzeba ten wzrok skierować na co? Na właściwe rzeczy. A Jezus mówi, na kogo mamy skierować swój wzrok? Na Niego. On powiedział, ja jestem światłością świata, ja jestem prawdziwą światłością świata i kto we mnie chodzi, nie potknie się, nie potknie się, ale nie tylko się nie potknie, ale będzie też miał życie w sobie. W prologu Ewangelii Jana, czyli na początku Ewangelii Jana, czytamy o tym, że prawdziwa światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali co? Bardziej umiłowali ciemność. I dalej wystąpił człowiek posłany od Boga, który na imię miał Jan. I zadaniem Jana było zaświadczyć o światłości. Czytamy, że Jan nie był światłością, ale jego zadaniem było pokazywać innym ludziom światło, które świeci w ciemności. I ci, którzy przyjdą do światła, będą mieli prawdziwe życie. Ponieważ Jezus jest życiem, który oświeca ku żywotowi wiecznemu. Często spotykam ludzi, którzy mówią, Mariusz, pastorze, patrzę na ten świat i wszystko po prostu to mnie zniechęca. A wy głosicie Chrystusa i mówicie, że zaufaj Mu, a wszystko się zmieni. Wiecie, ludzie w tym świecie, kiedy patrzą na to, co jest wokół nich, oni nie mają wiary. Bo jak mają ją mieć, skoro nie patrzą na tego, który jest sprawcą i dokończycielem wiary? Jak mają uwierzyć w tego, jeśli nie widzą Go w naszym życiu, jeśli nie widzą Go w świecie. Czy w świecie widać Jezusa? Nie. W kim widać Jezusa? Amen. Wierzących widać w tych, którzy zostali posłani od Boga. Czy dzisiaj czujesz się osobą posłaną od Boga? Czy jesteś takim Janem Chrzcicielem? Czy możesz po sobie powiedzieć tak jak Jan Chrzciciel? Ja nie jestem światłem, które daje życie wieczne, ale jestem w stanie wskazać na tego, który jest prawdziwym światłem. Dzisiaj jesteś światłem świata, Biblia mówi, solą ziemi. Dzięki Tobie ktoś może przyjść i poznać Chrystusa, który jest prawdziwym życiem wiecznym. Ale jeśli nie patrzysz na siebie w taki sposób, jeśli patrzysz na swoje życie przez pryzmat tego, co ktoś mówi o tobie, pracodawca, małżonek, znajomi z podwórka, co mówi diabeł o tobie, kiedy patrzysz w lustro, zaczynasz patrzeć na siebie jego oczami w taki sposób. I wtedy nasze światło zaczyna być przyćmione. Wiecie, ze światłem jeszcze jest jeden problem. Ono nie tylko pokazuje nam drogę, którą mamy iść i rozświetla nam ścieżki i drogi, ale też sprawia, że widzimy pewne niedoskonałości. Zgadza się? Jeśli przychodzisz do lustra, zapalasz lampkę przy lustrze, to nagle widać nie tylko to, co jest fajne, ale też to, co trzeba poprawić. Nie wiem jak wy, ale myślę, że niewiele kobiet przychodzi do lustra, gasi światło i mówi, tak pięknie wyglądam, więc przy zgaszonym świetle tam będę poprawiała to. Tak? Raczej tak nie robimy. Włączamy światło i konfrontujemy się z niedoskonałością. I dzisiaj chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy chwilę zastanowili się, jakie jest światło, które świeci w nas. Jakie jest światło, które świeci w nas? Chciałbym, żebyśmy wspólnie razem przeczytali historię człowieka uzdrowionego przez Jezusa w bardzo niekonwencjonalny sposób. Myślę, że Jezus jest człowiekiem, o którym nie możemy powiedzieć dobry, tradycyjny człowiek. Taki pobożny, religijny. Z Jezusem to zawsze wiadomo, jak i co będzie. Nie, o Jezusie raczej tak powiedzieć nie można. Chciałbym, abyśmy w tej historii, historii człowieka, o którym będziemy za chwilę czytali, mogli zobaczyć, czy czasami ja nie jestem w takim miejscu. Bo ja w takim miejscu byłem i dlatego dzisiaj dzielę się świadectwem właśnie o tym. Ewangelia Marka, 8 rozdział, werset 22. Ewangelia Marka, 8 rozdział, werset 22. Gdy przybyli do Betsajdy, ludzie przyprowadzili do niego niewidomego i prosili, żeby go dotknął i uzdrowił. Jezus wziął go za rękę i wyprowadził za wioskę. Zwilżył śliną jego oczy i dotknął ich. Czy teraz coś widzisz? Niewidomy popatrzył wokoło. Widzę ludzi, powiedział, ale nie widzę ich wyraźnie. Wyglądają jak chodzące drzewa. Wtedy Jezus ponownie dotknął dłońmi jego oczu, a gdy ślepy wytężył wzrok, doznał zupełnego uzdrowienia. Mógł teraz widzieć całkiem wyraźnie i cieszył się tym, co widział dookoła. Jezus odesłał go do domu, do rodziny. Po drodze nawet nie wstępuj do wioski, przykazał mu. Bardzo ciekawa historia. Oto człowiek, który stracił wzrok. Człowiek, który w pewnym momencie przestał widzieć. Wyobrażam to sobie, że być może jakaś choroba, wypadek, jakaś sytuacja sprawiły, że ten człowiek stracił wzrok. Bo żeby odzyskać wzrok, trzeba go najpierw stracić, tak? Ten człowiek stracił wzrok, Jezus ten wzrok mu przywrócił. Myślałem sobie, Panie Boże, jak ja dużo rzeczy widzę w Kościele. Wiecie, kiedy żyjesz już w Kościele x lat, pewne rzeczy zaczynasz widzieć. Widzisz to, widzisz tamto, pewne rzeczy ci się podobają, pewne rzeczy ci się nie podobają. Jesteś w jakiś sposób tym, co widzisz, zachęcony lub zniechęcony. Ale może się zdarzyć, że nagle twój duchowy wzrok przestaje być taki wyraźny, jak być powinien. Jeśli żyjesz w pewnym środowisku, przestajesz już patrzeć na nowe rzeczy, wszystko znasz tak dokładnie, że przestajesz kontrolować swój wzrok. I zaczynasz niedowidzieć. Jeśli nic z tym nie robisz, to grozi nam pewnego rodzaju ślepota. Ciekawą rzeczą w tej historii jest to, że Jezus uzdrowił tego człowieka w pewnej miejscowości. Kto pamięta w jakiej? Betsajda. Wiecie, że Betsajda to było nie najlepsze miejsce do odzyskania wzroku. Wyjaśnię dlaczego. Betsajda była jednym z wielu miast, w których Jezus nie mógł dokonać wielu cudów z powodu niewiary ludzi, którzy tam mieszkali. Jezus groził miastom, między innymi Betsajdzie, a mamy to na przykład zapisane w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w wersecie 20, że biada wam, bo gdyby i w Tyrze, i w Sydonie, a nawet w Sodomie i Gomorze działy się takie cuda, jak wśród was, dawno by pokutowały, ale wy nie ujrzeliście nawiedzenia. Nie skonfrontowaliście się, nie zobaczyliście tego światła, które przychodzi. Więc co robi człowiek, który przebywał w środowisku niewiary? w miejscu, w którym jego duchowy wzrok nie mógł się wyostrzyć. Co robi? Wyprowadza go. Bierze go za rękę, wyprowadza go z tej wioski. Siostro, bracie, przyjacielu, często możesz znaleźć się w miejscu, w którym ludzie ci powiedzą: słuchaj, to się nie da zrobić. Nie wiem, jakie jest twoje miejsce pracy, jaka jest twoja rodzina, ale jeśli tam się karmisz, jeśli tam szukasz rozwiązań dla swoich życiowych problemów, to w większości przypadków usłyszysz to, co ja słyszę wielokrotnie. Mariusz, ale tego się nie da zrobić. Mariusz, to jest niemożliwe. Nie widzę wyjścia z tej sytuacji. Zgadza się? Tak patrzy ten świat na życie. My przebywamy w takich środowiskach. Obracamy się w takim miejscu. Jak często ty w swoim życiu mówisz: nie da się zrobić. I dopiero musisz przyjść na 11 w niedzielę do zboru, żeby nagle coś w twoim sercu się ruszyło i żebyś mógł zrozumieć: a może, kiedy skierujesz swój wzrok na Jezusa, może się uda. Ale kiedy wychodzisz o 13, czy tam 12:30, wracasz i stajesz, konfrontujesz się ze swoimi dziećmi, ze swoim małżonkiem, ze swoimi współpracownikami, którzy mówią: no i co ci ta wiara dała? No i co, poklaskałeś trochę i co teraz? A może diabeł staje przed tobą w drzwiach twojego progu w domu i mówi: no i co, skończyło się, no bo jesteś sam teraz. Spójrz teraz, w co wchodzisz, w jakie miejsce wchodzisz. Rozglądasz się po domu, po życiu swoich bliskich i mówisz: no, tu się nic nie da zrobić. Chcę ci powiedzieć, że Jezus jest w stanie ująć cię za rękę, wziąć cię za rękę i wyprowadzić cię z tego miejsca, wprowadzić cię w miejsce, w którym być może nieprosty sposób doświadczysz przejrzenia. Bo wiecie, Jezus, ten fragment mówi, zwilżył jego oczy śliną. Brytyjka mówi: napluł mu w twarz. Napluł mu w twarz. Właśnie coś takiego w duchowy sposób przeżyłem. Wydawało mi się, że skoro jestem pastorem, skoro Biblię znam, wydaje mi się, dosyć dobrze. Mam za sobą kilka szkół biblijnych, seminarium teologiczne 2 razy. Wiecie, taki człowiek myśli raczej dobrze o sobie, tak? W kategoriach poznania. I sobie myślę: no i co ja się jeszcze nauczę o Bogu? I dosłownie miałem wydarzenie, fizyczne wydarzenie, które sprawiło, że zacząłem patrzeć inaczej na swoje duchowe życie. Kiedy oglądaliśmy telewizor w domu, moja żona zaczęła mi jęczeć, że: Mariusz, co ty wyprawiasz? Siedzisz po ciemku i jęczysz, że nic nie widzisz. Tak? I mówi: idź do lekarza. Ja mówię: przestań, kobieto, ja do lekarza. No wybierz się, bo ty tracisz wzrok, tak? Kiedy przychodził zmierzch, ja niedowidziałem, tak, pewne rzeczy. I ona mówi: Mariusz, a to tak nie wygląda. To wygląda całkiem inaczej. Kiedy rozmawiamy, ja całkiem co innego widziałam, ona co innego widziała, tak? I pomijam to, że ja tylko jak typowy facet rozróżniał tylko 8 kolorów, tak? Nie, zauważyłem dzięki niej, tak? I dzięki innym ludziom, którzy zaczęli mi zwracać uwagę: Mariusz, nie widziałeś mnie tu, nie widziałeś mnie tam, tak? Zaczęli mi zwracać uwagę i w końcu stwierdziłem po jakimś czasie, dość długim czasie, że wybiorę się do lekarza, do okulisty. Dałem się namówić, wybrałem się do okulisty, pani posadziła mnie na fotel, wiecie, te wszystkie aparatury, mówi: pan nie dowidzi. Ja mówię: jak, ja widzę świetnie, proszę panią, no przecież czytam, wszystko fajnie. Ona mówi: no to dobrze, proszę. I tak wiecie, jedna półeczka, znaczy linijka, druga linijka, trzecia linijka, jak doszłem prawie do trzeciej na górze, to się już byłem na tyle załamany, że już mówię: rozumiem, o co mi pani chce pokazać. Tak? Niedowidzę. Wypisała receptę, mówi: musi pan nosić okulary. Wróciłem do domu, żona zadowolona, żeby mu lekarza, pyta: jak tam? Mówię: no co, okulary. Ona mówi: no to kiedy do okulisty idziemy? Ja mówię: do jakiego okulisty, ty zapomnij. To tylko chwila, to wieczorami tylko nie widzę. Po tym, jak oglądam telewizor, do kina nie chodzę, no to po co mi to, tak? Ale słuchajcie, recepta jest 3 miesiące ważna do okulisty. Poszedłem w ostatni dzień ważności recepty, poszedłem do okulisty. Wchodzę, patrzę na te ceny tych okularów, mówię: to nie dla mnie. Ale pani mówi: panie Mariuszu, niech pan coś się zdecyduje. wybrała szkła, wybrałem oprawki, tam te szkła z receptą i dałem, mówi tam proszę się zgłosić za tam dwa tygodnie po odbiór, wiecie, zgłosiłem się i szedłem i sobie tak, idąc do okulisty, rozglądałem się, naprawdę był piękny słoneczny dzień, rozglądałem się i widziałem wszystko elegancko. Ja mówię, po co się będę wydurniał? Obciach z okularami, to wszystko, wiecie, tak to jest, nie? Ja mówię, jak ja będę w kościele wyglądał w okularach? W ogóle, co ludzie sobie pomyślą? Przecież ja wszystko świetnie widzę. Słuchajcie, wchodzę do optyka i mówi, niech pan to założy. Ja mówię, i jeszcze taki, pamiętam, jakiś głupi żart tam rzuciłem, mówię, przecież ja wszystko doskonale widzę, co się zmieni, tak? On mówi, niech pan założy. Słuchajcie, założyłem okulary, gdzieś 100 metrów dalej była reklama Castoramy. Ja potrafiłem przeczytać, co na tej reklamie pisze. Okazało się, że to, co widzę w okularach, kolory, które są, one są w ogóle inne niż ja je widziałem. Są piękne, ostre, wyraziste. Wyraziste. Kiedy przychodziłem do domu, kiedy wkładałem okulary, oglądając telewizor, ja kolory widziałem. A nie tylko mgłę i myślałem, że to taki obraz po prostu jest, bo przeszliśmy ze zwykłych na cyfrówkę, tak? I mówię, a to pewnie mamy zwykłą antenę, więc taka jakość teraz. Ja zacząłem widzieć ostrość. Powiem więcej, zacząłem widzieć ludzi na ulicy, którzy byli dalej ode mnie. W okularach widzę ostatnie rzędy ludzi w swoim kościele, których wcześniej nie widziałem. I pamiętam, jak pewnego dnia wróciłem do domu, zacząłem się modlić i Bóg mi powiedział, Mariusz, a teraz spójrz na swoje życie duchowe. Czy czasami nie potrzebujesz duchowych okularów? Bo wydaje ci się, że widzisz wszystko i wiesz najlepiej, jak powinno być. Jak powinno być twoje życie, życie twojej żony, twoich dzieci i zborowników i w ogóle tego miasta i ty wszystko wiesz. Było to tak silne doznanie, że zacząłem modlić się o duchowy wzrok. O duchowy wzrok. O to, abym mógł przyjść i zobaczyć Jezusa takim, jakim jest. Jezus powiedział, że kto Jego widział, widział też Boga. Nie wiem, co Duch Święty zrobił, ale poczułem pragnienie przyjścia do Boga na nowo. Nie tak jak kiedyś, nie tak jak uczono mnie przez lata, ale w inny sposób chciałem po x latach swojego chrześcijaństwa zobaczyć Boga w całkiem inny sposób. Jezus powiedział, kto mnie widział, widział też i Ojca mego. Wydawało mi się, że niewiele się już mogę o Bogu nauczyć. Przecież znam Jego słowo, potrafię wersetami z rękawa trzepać. Ale kiedy wziąłem Biblię do ręki, słuchajcie, ja nie rozumiałem, co ja czytam. Kompletnie nie rozumiałem, co tam jest napisane. To wszystko było jakby dla mnie czymś innym, czymś nowym. To było coś takiego, jakbym czytał Biblię i ona była ciągle nowa. No jakbym ją czytał pierwszy, drugi raz. Niesamowite przeżycie. Zacząłem widzieć całkiem inne treści, niż byłem nauczony. To jest ta sama księga, czytałem ją przez lata. Ale w pewnym momencie po prostu to się stała zwyczajna litera. Litera, która odróżniała mnie od tych w tym powszechnym kościele, którzy nie rozumieją i nie widzą. I sprawiała, że ja dzięki tej literze czuję się lepszy. Ale w duchu nie widziałem tego, co Jezus chciał mi pokazać. Ile niesamowitych błogosławieństw ma dla mnie i dla ciebie. Kim jest Kościół? Jak Kościół jest ważny w Bożych oczach? Jak bardzo ważni są nasi duchowi rodzice? Jak bardzo są ważni ludzie, którzy głosili nam Ewangelię? I jak bardzo ważni są ci, którzy nie poznali Chrystusa, a żyją obok nas? Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy w Niego. A wiecie, ile ludzi jest w tym świecie obok nas, którzy nie są w stanie uwierzyć w Chrystusa? Nie dlatego, że nie chcą, nie dlatego, że wolą uprawiać bałwochwalstwo. Ale jak Paweł mówi w drugim liście do Koryntian, dlatego, że Bóg świata tego zaślepił ich oczy i oni nie są w stanie uwierzyć, bo nie widzą. Bo nie widzą. Zobaczyłem, że mój kościół jest kościołem niedzieli. Przychodzimy w niedzielę, chwalimy Boga, podnosimy swoje ręce, uwielbiamy Go, świecimy naprawdę pięknie chwałą Bożą, ale kiedy wracamy do naszych domów, kiedy wracamy do naszych miejsc pracy, ci ludzie nawet nie przyznają się, że są wierzącymi, że wierzą w Chrystusa, który darzy życiem wiecznym. Więc jak mamy zmienić światło, ciemność tego świata? Jak mamy wnieść, kiedy my sami świecimy tylko w niedzielę? Słuchajcie, kiedy ja zacząłem o tym mówić w kościele, kiedy zacząłem głosić, ludzie jakby się nagle zaczęły oczy otwierać. Że oni naprawdę są dziećmi Bożymi, nie tylko w niedzielę. Że Bóg jest z nimi każdego dnia w tygodniu. Że naprawdę Bóg ustanowił ich światłem. To Bóg powiedział, że oni są Jego światłem. Pomimo trudności, upadków, rzeczy, które nam się przytrafiają każdego dnia. Masz wybór. Dzisiaj masz wybór. Możesz być jak ten człowiek, który był w Betsajdzie, w środowisku niewiary, karmił się tym, co wkładali w jego wnętrze ludzie, bo on sam nie był w stanie zobaczyć. Wyobrażacie sobie tłumy ludzi, którzy idą i ktoś im mówi, w cudzysłowie człowiek widzący, mówi im, jakie jest życie duchowe? Oni sami nie widzą. Ktoś mówi, jak mają chodzić drogami duchowymi. Zrób to, zrób tamto, teraz to, teraz co innego. Dlaczego? Dlatego, że oni sami tego nie widzą. Jeśli my, Kościół, nie staniemy na ich drodze, to jak mają przejrzeć? Jeśli nie będzie koło nas, kogoś, kto powie, słuchaj, ale ty to źle widzisz. To nie jest tak. Ja to widzę inaczej. To jak człowiek ma pójść do tego duchowego okulisty? Jak ma przyjść do Jezusa i powiedzieć, daj mi wzrok, jeśli wszystko w naszym życiu wydaje nam się, że jest tak, jak być powinno. Mam rację? Przytaknijcie, czy nie? I mimo to, że mam rację, to wielu z nas, wracając do domu, powie, ale mi odpowiada półmrok, w którym żyję. Odpowiada mi półmrok, w którym chodzę. Dlaczego? Dlatego, że to jest wygodne. To jest naprawdę wygodne. W naszych domach jesteśmy tak przyzwyczajeni do półmroku, że jesteśmy znaleźć po ciemku pewne rzeczy, które już wiemy, gdzie leżą. Problem w tym, że Bóg ma dla nas o wiele więcej rzeczy, o wiele więcej błogosławieństw, o wiele więcej swojej łaski, niż masz jej teraz. Rozumiecie to? On ma o wiele więcej, niż masz dzisiaj. Może mówisz, ale przecież ja mam już tyle od Boga otrzymałem. A to i tak jest ciągle tylko namiastka tego, co On dla ciebie ma. Ale jeśli nie przyjdziesz do Jezusa, nie popatrzysz w Boże Słowo, nie skonfrontujesz się z Nim i nie powiesz, to Słowo ma rację, nie ja, albo wyobrażenia ludzi, którzy mówią, ale to Słowo. Nie zobaczysz tego, co Bóg ma dla ciebie. Prosty przykład. Jeśli Biblia mówi, sińcami i ranami jesteśmy uzdrowieni, a ty patrzysz i mówisz, no ale modliliśmy się o tą osobę, i ten się modlił, i tamten się modlił, i nie widzę uzdrowienia. No to jaki jest wniosek? Pewnie Dary umarł z ostatnim apostołem. Zgadza się? A już tyle lat się modlimy o tą osobę i nic, a jest tylko gorzej. Nic, nie widzę żadnej zmiany w życiu mojej rodziny. Śmiecie się. Ale nie mówię o naszych postawach. Tak często jest. Obserwujemy coś, patrzymy na coś, mówimy nie. A Biblia mówi całkiem odwrotnie. Dlatego Jezus mówi, zwróć swój wzrok na mnie, bo kto patrzy na mnie, nie będzie chodził w ciemności. Nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia wiecznego. Jak często patrzysz w Boże Słowo? Jak często patrzysz w Boże Słowo? A przecież ono jest pochodnią, Psalm 119, ono jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. to żywe słowo, Słowo Boże jest światłością, ścieżką moim. Być może potrzebujesz miejsca, w którym Jezus uchwyci cię za rękę i powie: oto jestem, poprowadzę cię w nowe miejsce. I może myślisz: wow, teraz się coś wydarzy. A tu nagle... I wiecie, to nie jest proste, to nie jest przyjemne. A kiedy przychodzi Bóg i chce coś w twoim życiu zrobić, on mówi: słuchaj, jest coś, co mi przeszkadza działać w tobie. Chcę, żebyś był doskonalszy, chcę, żebyś wydała więcej owoców, ale są pewne przeszkody, które sprawiają, że chodzisz po ciemku, że nie możesz dojść do miejsca, które ja dla ciebie przeznaczyłem, bo są przeszkody w twoim życiu. I ja ci pomogę przejrzeć. A to oznacza, że czasami się ubrudzisz, że twoje oczy zostaną pomazane błotem, a nie piękną maścią, nie wiem, Nivea, czy jakoś tam, jakie używacie. Często wydarzy się w twoim życiu coś, gdzie nagle zostaniesz skonfrontowany przez jakąś trudną sytuację życiową i nagle mówisz: faktycznie, teraz widzę. I to nie jest przyjemne doświadczenie. Ale ono sprawia, że zaczynamy widzieć. Po pierwsze widzieć Jezusa, a po drugie co zaczynamy widzieć? Co zobaczył człowiek, któremu Jezus pomazał oczy? W pierwszej kolejności. Zaczął widzieć innych ludzi. Chociaż było to niewyraźne. I dlatego potrzebujemy dotknięcia Jezusa w taki podwójny sposób. Może nawróciłeś się jakiś czas temu. Czytasz Biblię i mówisz: widzę, że moje życie się zmienia. Jest wszystko w porządku, ale jeszcze jest to do zrobienia, jeszcze tamto. Może przychodzą do ciebie ludzie i mówią: słuchaj, ale wiesz co, no nie wszystko jest tak, jak być powinno. A ty mówisz: no ale przecież widzę. Przecież nie jest tak źle. Przecież już idę za Panem. Tyle lat. Ale przychodzi ktoś i mówi: słuchaj, ale wiesz co, to nie jest tak, jak być powinno. Czujecie to, że staram się być delikatny teraz? Tak? Czytajcie między wierszami. Staram się być delikatny. To nie jest to. Coś się musi zmienić. Zrób krok dalej. Zaufaj. Twoje życie może pójść krok do przodu. Może dalej, może więcej. Ale zwróć swój wzrok na Jezusa. Jemu zaufaj. Zrób krok wiary. Pozwól, aby Bóg poprowadził cię dalej. Kończąc swoją usługę. Stoisz dzisiaj przed wyborem. Możesz powiedzieć: ja widzę i to mi wystarcza. Czuję się z tym dobrze. Może nie wszystko widzę tak, jak potrzeba, ale jest mi z tym dobrze. Nie ma obciachu. Nie jestem fanatykiem. Nie wyglądam głupio. Ale jestem ograniczony mimo wszystko. Wiecie, pozwoliłem sobie was lepiej zobaczyć. Ale możesz zdecydować, że przyjdziesz dzisiaj do Jezusa. Poprosisz Go, aby widzieć wyraźnie. Zobaczyć Jego plany dla twojego życia. Zobaczyć Jego sposób na rozwiązanie twojej sytuacji, o której ludzie ci mówią: nie ma wyjścia, nie widzę rozwiązania. Możesz nałożyć te duchowe okulary Bożego Słowa i przyjść do ludzi. Macie w czwartek modlitewne. Być może to będą ludzie, którzy przyprowadzą cię do Jezusa. Może nie do końca widzisz, ale będzie ktoś, kto przyprowadzi cię do Jezusa, kto razem z tobą stanie w modlitwie i sprawi, że zaczniesz widzieć w nowy sposób, wyraźniej. że Boże ścieżki, Boże drogi staną się dla Ciebie jaśniejsze. Z tym wejdzie nadzieja, wiara, miłość do drugiego człowieka. Staniesz w miejscu, w którym Bóg zacznie Cię używać, w którym zaczniesz widzieć malutkie owoce, które przez wiarę rozwiną się. Więc kończąc swoją usługę, po pierwsze, zastanów się, czy widzisz Boga wyraźnie. Czy widzisz Boga w swoim życiu wyraźnie? Czy On jest, ale jakby za mgłą? Jeśli jest za mgłą, proś Go, aby objawił Ci się wyraźniej. Proś Go, aby objawił Ci się wyraźniej. Aby posłał światło. Światło, które rozświeca drogę, ale też i pokazuje, co jest nie tak. Aby można to było usunąć. Po drugie, znajdź kogoś, kto pomoże Ci iść razem do Jezusa. Kto pokaże Ci swój sposób czytania, rozumowania. Porozmawiaj z kimś. Podziel się swoim problemem. Powiedz komuś, słuchaj, nie widzę wyjścia z tej sytuacji, a co Ty o tym myślisz? Zapytaj kogoś. I Boże, może Bóg pośle światło, poznania właśnie przez tą osobę. Podziel się z kimś tym, co nosisz w sercu, tym, z czym się sobie nie radzisz. Po trzecie, bądź otwarty na Boże działanie. Nie mów, Bóg zawsze wszystko robił tak, tak i tak. Pozwól Mu uczynić to, co On uważa za właściwe i słuszne w Twojej sytuacji. Nawet jeśli to będzie trudne przeżycie, zaufaj Mu, że On wie, co robi. Jeśli prosisz Go o poznanie, On to poznanie da. Bądź otwarty, miej otwarte oczy i uszy, aby zobaczyć i usłyszeć Jego głos. Po czwarte, postanów wyjść z miejsca niewiary. Nikt nie wstał, czyli jest dobrze. Postanów wyjść z miejsca niewiary. I słuchajcie, nie mówię teraz o tym, żeby opuścić dom, spakować walizki i zostawić niewierzącego męża. Nie o tym mówię. Mówię o tym, aby przestać słuchać takich rzeczy. Przestać karmić się tymi rzeczami. Rozmawiaj z ludźmi, którzy wnoszą w Twoje życie pozytywną wiarę. Pozytywne słowo. Wyjdź z miejsca niewiary, wyjdź duchowo. Nie słuchaj tego, co mówi diabeł, co mówią niewierzący ludzie na Twój temat, a co często Ty sam myślisz o sobie. A kiedy przejrzysz, nie zadawalaj się tym. I to piąta rzecz. Nie zadawalaj się tym, że przejrzałeś. Oddaj Bogu chwałę i to, co Ci pokaże, zrób. Bo jestem pewien, że Bóg pierwsze, co Ci pokaże Ci innych ludzi, których będziesz mógł uchwycić za rękę i przyprowadzić do Jezusa. Bo tak temu człowiekowi Jezus powiedział, wróć do swojego domu, do swojej rodziny, ale nie wchodź gdzie? Do wioski, do miejsca niewiary. Nie wracaj do miejsca niewiary, ale idź do ludzi, do których pójdź, ja Cię posyłam, bo będziesz dla nich świadectwem. Pomyśl teraz, otwórz duchowe oczy, pomyśl, ilu wokół Ciebie jest ludzi, którym możesz zaświadczyć o Chrystusie. I powiedz im, Jezus otworzył moje oczy i ja widzę. Może zrobić to i to w Twoim przypadku. Chcesz? Pomogę Ci do Niego przyjść. Nie bądź niedowidzący. I nie wstydź się tego, że Jezus dał Ci duchowe okulary. Masz poznanie. Jesteś dzieckiem Bożym. Nie wstydź się swojego przeznaczenia i powołania. To jest właśnie to. Miejsce, które widzisz. Nie wstydź się go. Ale zmierzaj w jego kierunku. Amen. Powstańmy do modlitwy.